Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dzień dobry. Kłania się Państwu Marcin Piotrowski. Zapraszam na kolejne spotkanie z literaturą. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Literatura ze środka Europy. Dzisiejszy środek Europy wypada w kilku miejscach, bo mam przed sobą książkę i notatki do książki. Książki autorstwa Macieja Hena, książki zatytułowanej Solfatara, książki wydanej w roku 2014 przez wydawnictwo WAB. Książka trafiła do mnie po linii, powiedziałbym, Joyce'owskiej. Neapol, tamte pieczary, syrena, Ulises, muzyka, pieśń, to wszystko się łączy. No ale to się dobrze łączy, tylko to jest nieprawda. A szkoda, bo to byłaby dobra historia. Natomiast ta druga, nie jest tak dobra, za to jest prawdziwa. Książka trafiła do mnie z Państwa rekomendacji, bo ona się regularnie dosyć pojawiała jako referencja do powieści Łotrzykowskiej, pisanej współcześnie, polskiej na dodatek. Ja o tej książce nie słyszałem, ale w końcu zdecydowałem, że trzeba się zapoznać. No i dostarczyła mi ta książka wielu niespodzianek, tak bym powiedział. Pierwszą niespodzianką był moment odbioru tej książki, bo nie spojrzałem wcześniej, ile ta książka ma stron. Więc kiedy pani bibliotekarka podała mi coś grubości powieści Kamili Lagerbeck, to byłem w szoku. No i to jest konkretna książka, bo to, co Maciej Hen napisał, to jest 920 stron. Można byłoby dorzucić 80 i byłby okrągły tysiączek, ale niestety nie. 920 stron fantastycznej powieści. Powieści z pewnością historycznej, powieści z pewnością szkatułkowej i powieści do pewnego stopnia łotrzykowskiej. Ale może po kolei. Książka historyczna. To jest powieść historyczna. Powieść historyczna, która rozgrywa się w wieku zasadniczo XVII, chociaż są pojedyncze odwołania do historii, które rozgrywały się pod koniec wieku XVI, ale to są tylko referencje, wspomnienia części bohaterów. Tak naprawdę to jest historia z wieku XVII. Konkretnie historia ta rozgrywa się w dwóch liniach czasowych. Linia pierwsza, kiedy ma miejsce, nazwijmy to, główna narracja, to jest 10 dni. 10 dni lipcowych roku 1647. 7 lipca 1647 roku bowiem w Neapolu wybuchło powstanie ludowe, powstanie pod wodzą rybaka Masinellego, o ile dobrze czytam czy pamiętam. Powstanie, które wybuchło 7 lipca w tej pierwszej części, którą mamy pokazaną przez Macieja Hena, trwało 10 dni. I ta książka opisuje 10 dni tego powstania. Później jeszcze trwało, powiedzmy około 8-9 miesięcy. Trwały takie niepokoje, takie dalsze echa tego wszystkiego. Natomiast w Solfatarze widzimy pierwsze 10 dni tego powstania. I to jest wersja, nazwijmy to, najbardziej współczesna temu, co się tutaj odgrywa. Kompozycyjnie ta książka jest tak przygotowana, że składa się z 10 rozdziałów i epilogu. 10 rozdziałów to jest 10 kolejnych dni tego powstania. Od 7 lipca kolejne dni. Natomiast każdy rozdział składa się z dwóch części. Część pierwsza opisuje zdarzenia danego dnia. Część druga opisuje historię życia głównego bohatera tej książki, czyli Fortunato Petrellego. Fortunato Petrelli to jest człowiek, którego poznajemy właśnie w roku 1647 jako wydawcę pierwszej neapolitańskiej gazety. Jest właścicielem, jest dziennikarzem, jest człowiekiem, który stworzył pierwszą gazetę, który tę gazetę prowadzi, a poznajemy go w wieku chyba 51 lat. On jest człowiekiem już dojrzałym, patrzy na życie trochę wstecz i jego wspomnienia wypełniają drugą część każdego dnia. Przez te 10 dni opowiada więc Petrelli z jednej strony historię tego powstania ludowego, a z drugiej strony historię swojego życia. Forma szkatułkowa tej powieści powoduje, że to jest kompozycyjnie tak ułożone, że każdego dnia, zwracając się bezpośrednio do czytelnika, mówi, a teraz opiszę wydarzenia środowe, wstałem i tak dalej, i tak dalej. Kiedy kończy tę historię, czyli dobiega końca spisywanie zdarzeń danego dnia, otwiera się nowa część w tym rozdziale, właściwie w każdym z 10 jest napisane historia życia, czy dzieje życia Fortunato Petrellego i te dzieje życia są opisywane. Z jednej strony wydarzenia bieżące, z drugiej strony historia życia. Ale waga tych rzeczy zmienia się w oczach czytelników. Dlatego, że pozornie, kiedy tę książkę zaczyna się czytać, to mamy wrażenie, że tym, co będzie nośnikiem tej głównej akcji, ta główna fabuła, to będą wydarzenia, które rozgrywają się w Neapolu w roku 1647. Początek rewolucji, właściwie przypadkowe zdarzenie, bunt ludzi, to jak to się rozprzestrzenia, jak wyglądają niepokoje społeczne w takim mieście. I na początku to jest nośnikiem akcji. Do tego dostajemy jakąś historię życia jakiegoś człowieka. Później odkrywamy w miarę lektury, że wygląda to trochę inaczej i że o ile ten wątek rewolucyjny jest wątkiem bardzo uniwersalnym, by nie powiedzieć uniwersalistycznym, bo opisuje historię każdej jednej rewolucji. To jest niesamowite, jak te wydarzenia o charakterze rewolucyjnym są do siebie podobne. I czy dotyczy to rewolucji francuskiej, czy październikowej, czy tej rumuńskiej, to struktura tych wydarzeń jest właściwie powtarzalna. Można wręcz byłoby napisać, i pewnie ktoś to zrobił, tak sądzę, wzór na rewolucję, a właściwie wzór na przebieg rewolucji, na pewną sekwencję zdarzeń, która ma miejsce, która się uruchamia i która właściwie za każdym razem się odtwarza. Więc rewolucja z roku 1647, ta mała, lokalna, neapolitańska rewolucja przebiega w ramach tych samych schematów, które znamy. I po jakimś czasie czytelnik to wychwytuje, a jednocześnie, czytając historię życia Petrellego, jest się najczęściej porwanym przez właściwie historię jego życia. Przez te wszystkie wydarzenia, przez te 50 lat życia w późnorenesansowych albo właściwie wczesnobarokowych już Włoszech. I to jest cały, kompletny wszechświat. Pod tym względem była ta książka dla mnie także ogromnym zaskoczeniem, bo ja sobie oczywiście zdawałem sprawę ze specyfiki włoskiego renesansu i okresu późniejszego, zanim Włochy zostały zjednoczone. Z tego rozbicia, z tych państewek, które tam ze sobą wojowały, które sobie szkodziły, które prowadziły własne polityki, tych wszystkich księstewek, królestw, różnych len i tak dalej. Natomiast był to dla mnie świat kompletnie obcy. Dla mnie Półwysep Apeniński, jego historia skończyła się wraz z upadkiem Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Później jest tam dziura, która kończy się w momencie, z mojej perspektywy, Marszu Czarnych Koszul i pojawienia się we Włoszech ruchu faszystowskiego. To jest kolejny moment w historii tego obszaru, tego regionu, który mnie interesuje. No i pojawia się Maciej Hen z Solfatarą i pokazuje mi zachwycający, fantastyczny wszechświat, nie boję się użyć tego słowa, wszechświat włoskiego świata. Czytając Solfatarę, zastanawiałem się, po co tworzy się jakieś nowe światy? Po co jest potrzebne światotwórstwo na poziomie chociażby fantastyki czy fantazy, skoro istnieje wszechświat sam w sobie, czyli Półwysep Apeniński, w którym wydarzyło się chyba literalnie wszystko, co mogło się wydarzyć, na poziomie relacji politycznych, relacji społecznych, na poziomie kultury, gospodarki. Tam właściwie było wszystko. A dla takiego zwykłego czytelnika, który nie jest specjalistą od historii tamtego okresu, to jest tak, jakbym czytał historię z kompletnie innej planety. Bo poza tym, że znałem niektóre nazwiska, bo poza tym, że znałem niektóre miejsca, to tak naprawdę historia czy specyfika życia w Rzymie, w Wenecji, w Mediolanie, w Ferrarze, Mantui, w Neapolu, a te wszystkie miejsca się tutaj pojawiają. Każde to miasto ze swoją lokalną elitą władzy, ze swoją lokalną elitą kulturalną, z grupami muzycznymi, z grupami teatralnymi, z tym takim fermentem życia kulturalnego, intelektualnego, to wszystko tworzy niesamowitą, zupełnie niesamowitą i bardzo świeżą dla takiego profana jak ja mieszankę. Jest to doświadczenie zajrzenia do zupełnie innej cywilizacji wręcz. No ale ta książka to nie są tylko Włochy, dlatego że śledząc koleje życia Petrellego, trafiamy także do Paryża, trafiamy także do Metzu. Jest to więc właściwie ta Europa zachodnia. Historie francusko-włoskie z elementami hiszpańskimi, bo Hiszpanie też w tym Neapolu urzędują, no to jest w końcu Królestwo Obojga Sycylii, chyba tak to się nazywało. Panuje tam wicekról i to wszystko jest właściwie jeden świat. No i Maciejowi Henowi udała się rzecz bardzo wyjątkowa, bo napisał naprawdę wielką książkę, 900 stron, książkę, która jest książką historyczną, która jest książką przygodową, ale jednocześnie jest także bardzo unikalnym spojrzeniem na życie w tamtych czasach, na życie w tamtym miejscu i w ogóle ogólnym spojrzeniem na życie i na ideę chyba sztuki. Bo na wymiarze tym rewolucyjnym to jest historia o władzy, ale ta historia o władzy jest znana. Ta historia o władzy jest wręcz oczywista. Jeżeli otworzy się Wikipedię, albo ktoś jest bardziej oczytany, to po prostu wie, jak ta historia z roku 1647 się skończyła. Natomiast kiedy spojrzy się na ten głębszy wymiar tej książki, to jest książka o sztuce. To jest książka o życiu, o przyjaźni i pod tym względem są tutaj rzeczy bardzo ciekawe. Przyznam, że zaskoczyło mnie, do jakiego stopnia Solfatara jest opowieścią o muzyce. Całkowicie przez przypadek, to jest naprawdę czysty przypadek, czytałem tę książkę bezpośrednio po książce Herberta Rosendorfera Budowniczy ruin. No i Herbert Rosendorfer jest muzykiem, kompozytorem. Elementy muzyczne w tamtej książce były wyraźnie obecne. Ale w Solfatarze tych elementów muzycznych jest jeszcze więcej. Dlatego, że główny bohater, czyli Fortunato Petrelli, jest dziennikarzem, de facto stał się dziennikarzem, ale przez całe życie chciał być muzykiem. I wątki muzyczne muzyki barokowej są w tej książce obecne właściwie na każdej stronie. Dlatego, że życie Petrellego jest muzyką. On pracuje, obraca się w środowisku muzyków, w środowisku aktorów. Mnóstwo tu jest wątków dotyczących kompozycji. Petrelli zresztą regularnie spotyka ludzi, których znamy z historii muzyki. To znaczy ja ich znam tylko z nazwisk i ze słyszenia. Państwo być może znacie ich twórczość. Ale tak naprawdę ta książka jest do pewnego stopnia apokryfem. Apokryfem o XVII-wiecznych Włoszech, o tym, jak się tam żyło, bo Petrelli spotyka mnóstwo znanych ludzi. I wydaje mi się, że to jest właściwy moment, żebym odesłał Państwa do rozmowy. Rozmowy z roku 2016 albo 2017, którą odbył redaktor Michał Nogaś, pracujący wtedy jeszcze w Trójce, teraz ponownie w Trójce. Ale rozmowy, którą Michał Nogaś odbył z Maciejem Henem, czyli z autorem książki. I jednym z wątków tej rozmowy, który jest naprawdę bardzo interesujący i bardzo istotny, to jest wątek tworzenia tego świata i relacji między prawdą literacką a prawdą rzeczywistą. Bo czytając Solfatarę, myślę, że będą państwo wielokrotnie w sytuacji takiej, że będziemy wierzyć, czy będą państwo wierzyć w te rzeczy, które tam są opisane. Bo są one opisane w taki sposób, że wydaje się, że to jest prawda. Tymczasem Maciej Hen mówi, że pisanie tego typu książki to jest trochę tak, jakby wysypać wielkie wiadro śrubek. I z tych śrubek, czyli z napisów, które są zapisami kronikarskimi, źródłowymi, starać się zbudować jakąś maszynę. Każdy zbuduje jakąś inną. Każdy inaczej połączy te rzeczy. No i on też łączył te rzeczy na swój sposób. Wyszło to znakomicie. Natomiast jest to książka fikcyjna, ale w tej fikcji sporo jest rzeczy prawdziwych. Są prawdziwe postacie, są prawdziwe wydarzenia, są prawdziwe miejsca, prawdziwe przestrzenie, no ale całość jest jednak fikcyjna. Do tego stopnia, że wprost Maciej Hen przyznaje, że Fortunato Petrelli jako redaktor prawdopodobnie nie istniał. Nic nie wie także o istnieniu takiej gazety. No ale to nie szkodzi. To jest literatura. Literatura jako kłamstwo. Na poziomie formalnym jest to powieść szkatułkowa, aczkolwiek ta szkatułka nie jest bardzo głęboka. Nie jest to tak jak rękopis znaleziony w Saragossie i tylko w jednym miejscu wydaje mi się, że powieść nabiera takiej szkatułkowatości do poziomu, nie wiem, minus 3 powiedziałbym. Raz, i to dopiero pod koniec, poczułem się jak u Potockiego, kiedy ktoś mówi, opowiem ci historię, ale żeby opowiedzieć tę historię, to opowiem ci historię, którą ktoś inny mi opowiedział, a tę historię, którą ktoś opowiadał, to tak naprawdę jemu ktoś opowiedział jeszcze inną. I takie zapętlenie, takie zagłębienie występuje raz albo dwa. Wydaje mi się, że tylko raz. Natomiast jest to powieść szkatułkowa, tylko że te szkatułki są bardzo precyzyjnie poukładane i nie za głęboko. Trochę nie ukrywam, żałowałem, bo ta końcówka, kiedy to zagłębienie takie następuje, była dla mnie zachwycająca i świetnie to Henowi wyszło i żałowałem, że nie ma tego więcej, no ale trudno. Jest powieść szkatułkowa, ale nie za głęboka. Natomiast jeżeli myśleliby państwo, że ta powieść państwa nie zgubi, to zgubi, to zgubi. Narrację mówienia o ludziach, którzy czasami są rówieśnikami, kiedy się było młodym. Później ich nie ma, kiedy się jest starszym, dorosłym. Pilnowanie tego, kto kiedy zmarł, kto jest kim, w jakim mieście, natłok nazwisk, natłok nowych miejsc, powoduje, że całość sprawia wrażenie jak powieść szkatułkowa, czyli no powodzenia, jeżeli ktoś nie zgubi się w tym. Ja zgubiłem się kilka razy, nie na poziomie takim zagłębienia, kto komu co opowiada, tylko na poziomie tego, kto jest kim i kto tutaj w tej chwili jest czyim bratem, siostrą, żoną i tak dalej. Więc niewątpliwie jest to powieść szkatułkowa. Czy jest to powieść łotrzykowska? Do pewnego stopnia ta książka ma cechy powieści łotrzykowskiej. Dlatego, że główny bohater no, jest sierotą. On rodziców nie zna. On swoją prawdę o rodzinie dopiero odkrywa. On jest właściwie przerzucany z miejsca w miejsce, zajmują się nim różni ludzie. On cały czas podróżuje i ma się różnych rzeczy. Jest muzykiem, jest stroicielem instrumentów, jest jakimś tam pisarzem, jest później dziennikarzem. Robi bardzo różne rzeczy, podróżuje i tak naprawdę rzuca nim los. Ma pojechać w jedno miejsce, ale po drodze coś się wydarza, nie trafia tam, ale ktoś inny mu pomaga, czasami szkodzi. To wszystko się tak toczy, więc pod tym względem jest to powieść łotrzykowska. Podobnie łotrzykowski charakter mają elementy krytyki stanu świata, krytyki zachowań ludzkich, krytyki systemu politycznego czy społecznego. Ale jak dla mnie z kolei na łotrzykowskość było to zbyt wyważone i takie zbyt trochę intelektualne, takie zachłodne. No to nie jest człowiek, którego życie zniszczyło. którego fortuna całkowicie przetoczyła. No nie, on miał w gruncie rzeczy dosyć szczęścia, dużo. I właściwie to życie jego toczy się w sposób taki bardzo łaskawy dla niego. No ale jest to niewątpliwie powieść z elementami takimi silnie łotrzykowskimi. Jest sporo scen humorystycznych, w szczególności tych dotyczących relacji Petrellego z kobietami. On jest bardzo autoironiczny, kiedy opisuje jakieś swoje doświadczenia, swoje historie. Czyta się to znakomicie. To jest napisane kapitalnie. Jest trochę język stylizowany i bardzo mi to odpowiadało. Zdania na przykład w tej książce są bardzo długie. Widać, że główny bohater jest literatem, że żyje z pisania i dba o to, żeby pisać językiem pięknym. Więc te zdania są długie, wielokrotnie złożone, czasami z trochę zamienionym szykiem. Sprawia to wrażenie lekko archaizujące. Natomiast czyta się to znakomicie. W tej książce właściwie nie ma dłużyzn. Nie można się od niej oderwać. Pod tym względem to jest kapitalna robota. Czytanie książki 900-stronicowej, od której ciężko się oderwać, to naprawdę szapoba. Świetnie się to Maciejowi Henowi udało zrobić. Ja nie ukrywam, że trafiłem też na książkę Macieja Hena z roku 2023. Książkę, która dzieje się w XVI-wiecznym Krakowie. I nie ukrywam, że no kusi mnie w tej chwili, kusi mnie bardzo, bo no widzę już jak piszę, wiem, że to jest powieść historyczna plus. No jeszcze do niedawna narzekałem, że nie lubię powieści historycznych i że trochę mnie momentami nudzą, ale Solfatara zupełnie mnie nie znudziła, aczkolwiek no nie ukrywam, że sięgałem po tę książkę wiedząc, że to będzie powieść szkatułkowa, że to jest książka inspirowana rękopisem znalezionym w Saragosie, że to jest książka inspirowana Cervantesem, że jest to książka łotrzykowska też do pewnego stopnia. No i wszystkie te rzeczy w tym znalazłem, to też wybawiłem się przy tej książce setnie. Naprawdę setnie się ubawiłem. Nie jest to aż tak dowcipne i nie jest to aż tak prześmiewcze, jak na przykład Bakunowy faktor. To nie jest ten rodzaj humoru. To jest dużo bardziej melancholijna. Solfatara to jest opowieść takiego trochę już dojrzałego mężczyzny. W tej chwili powiedzielibyśmy, że młodego, 50-latek. No ale rok 1647. To nie jest już młody człowiek na tamte czasy. To jest człowiek, który dobrze się trzyma, który dostaje komplementy, że jak na swój wiek to jest nieźle, no ale jednak człowiek, który już życie ma trochę za sobą. I to nie tak połowę, tylko tak już mocno pod koniec jest. No i jak przystało na powieść łotrzykowską, jak przystało na powieść szkatułkową, całość tego, co do nas trafia, okazuje się, że jest rękopisem, który ktoś inny odnalazł. Który odnalazł jeden z bohaterów i epilog tej książki to jest komentarz kogoś, kto pojawia się w historii Petrellego, ale kto jest tam jakąś osobą. Natomiast on komentuje w ostatnim rozdziale, w epilogu, on komentuje te 10 dni, komentuje, dopowiada, jest takim metanarratorem, który dokłada kontekstu tej historii. No i jest to dodatkowy smaczek, jest to dodatkowy element właśnie ten szkatułkowy. Ta książka to jest zbiór fantastycznych opowieści z życia Włoch, z życia Europy tamtego okresu. Znani malarze, znani muzycy, opisy tego, jak działały drukarnie, jak działały miejsca, gdzie malowano obrazy, jak działały dwory. Podane dowcipnie, nakreślone to wszystko z rozmachem, fantastyczne, muszę przyznać, fantastyczne postacie. Właściwie nie ma tu ani jednej płaskiej postaci. A postacie te są w większości bardzo prawdziwe i te rysy psychologiczne tych postaci są prawdziwe. Po prostu prawdziwe, nieoczywiste. Są tu osoby dobre, są tu osoby złe, ale w większości, jeżeli te osoby są złe, to są złe z głupoty. Czasami jesteśmy zaskakiwani zwykłymi, podłymi, z zachowaniami, które wypływają z czystej głupoty, z niepomyślenia, takiego bardzo ludzkiego sposobu życia. No i pod tym względem cudowna historia. Cóż dodać jeszcze? No, kolejna książka o mieście, tym razem jest to książka o Neapolu. No i tytuł. Tytuł Solfatara. Nie wiem, czy wiedzą Państwo, co to jest Solfatara. Ja nie wiedziałem, dowiedziałem się z tej książki, ale tak na stronie 808 Solfatara jest przedstawiana. Solfatara to jest, miły panie, wulkan, tak samo jak Wezuwiusz, tyle że jest dużo mniejsza, niższa i dawno nie wybuchała. Ale widzisz pan, cały czas tam się coś pod spodem pichci. To one oba, te wulkany, gdzieś tam muszą się łączyć. Bo co je rozdziela? Neapol. Neapol stoi jakby na moście, pod którym przepływa rzeka buzującej lawy. To się w tym mieście czuje, przekonasz się pan. Kiedy myślę sobie o tym Neapolu, leżącym pomiędzy Solfatarą a Wezuwiuszem, o tym Neapolu pomiędzy wulkanami, no to zupełnie innej wymowy nabiera teraz dla mnie czy skóra Curcio Malapartego, czy książka, na którą bardzo czekam i która myślę, że pojawi się po Solfatarze też jakoś wkrótce, czyli Neapol 44, Luisa, książka o wyzwoleniu Neapolu, ale z perspektywy Anglika. I ten Neapol dzięki Solfatarze, no, dostał swoją powieść, dostał przedstawienie siebie jako miasta pełnego, jako miasta dziwnego, miasta całkowitego, miasta fantastycznego. Jeżeli więc lubią Państwo opowieści historyczne, jeżeli więc lubią Państwo historie prawie baśniowe, ale w tej książce nie ma baśni, tu nie ma fantastyki, tu nie ma niczego nadprzyrodzonego. Tu wszystko jest prawdziwe, tylko jest prawdziwe, no, późnorenesansowością albo wręcz wczesną barokowością, to myślę, że będą Państwo Solfatarą zachwyceni. Fantastycznie napisane, z ogromnym rozmachem pokazany świat, wszechświat Półwyspu Apenińskiego, w tle muzyka, w tle malarstwo, w tle literatura, teatr, wątki polskie, a jakże fantastyczne, a na dodatek powieść szkatułkowa i lekko łotrzykowska. Nic tylko czytać. Ja Państwu Solfatarę szczerze polecam. Myślę, że do Macieja Hena jeszcze kiedyś powrócę, no ale to za czas jakiś. Tymczasem bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia. Gra muzyczka, to jest koniec. Na początek bardzo chciałem Państwu podziękować za dotarcie do tego miejsca. To znaczy, że wysłuchaliście Państwo naprawdę do końca tego podcastu. To niesamowita rzecz. Bardzo, bardzo dziękuję. Po drugie, chciałem powiedzieć, że muzykę, którą Państwo słyszycie, gra słowacki zespół Longitel. Bardzo zachęcam Państwa do posłuchania. Longitel to jest takie dla mnie mocno środkowoeuropejskie brzmienie, bardzo też oryginalne, trochę nadgraniczne, łączące różne nurty muzyczne. Bardzo, bardzo polecam, bardzo też dziękuję zespołowi za to, że umożliwił mi wykorzystanie swojej muzyki jako oprawy dźwiękowej do tego podcastu. Po trzecie, zachęcam Państwa bardzo, jeżeli Państwu się to jakoś do pewnego chociaż stopnia podobało, do tego, żeby ocenić podcast. Naprawdę nie zdajecie sobie Państwo sprawy, jakie to jest dla tak zwanych twórców cenne i ważne, kiedy można dostawać oceny. To jakoś wpływa później na te różnego typu algorytmy, więc naprawdę każda ocena na platformach podcastowych jest na wagę złota, podobnie też jak Państwa rekomendacje. Jeżeli uznajecie, że to jest jakkolwiek sensowne, to dzielcie się. Zachęcam także do komentowania. Od jakiegoś czasu dostępna jest możliwość pisania komentarzy także na Spotify'u. Więc zachęcam do tego. Zawsze cieszy, jeżeli widzi się jakiś komentarz, widzi się ślad tego, że to wszystko miało sens. No i to naprawdę chyba wszystko. Jeżeli wysłuchaliście Państwo tego raz, to szczerze powiedziawszy, przy kolejnych odcinkach, jeżeli będziecie Państwo wracać ponownie tutaj, to z punktu widzenia poznawczego sens słuchania mnie jest umiarkowany. Natomiast zawsze można te ostatnie kilka minut spędzić słuchając Longitail. Zawsze to kilka minut naprawdę z interesującą muzyką. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz. Do usłyszenia. To jest koniec. Dalej jest tylko muzyka.